Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
Pani doktor, jak możemy wspierać dziecko w wytrwałości, gdy szybko się zniechęca i rezygnuje przy pierwszych trudnościach?
Dzieci mają w sobie taki naturalny zapał do próbowania, ale również naturalnie unikają wysiłku, który czasem boli, czasem zawstydza albo kojarzy się z jakąś porażką i tu często kryje się takie setno, czyli to nie jest jakiś brak charakteru, który podcina skrzydła, tylko lęk przed tym, że znowu się może nie udać. I dla dorosłego pierwsza trudność jest pewnym etapem, a dla dziecka często bywa dowodem na to, kim ono jest. Nie umiem, jestem słaby, inni są lepsi. Dlatego taka wytrwałość nie zaczyna się od motywacyjnych haseł, tylko od bezpiecznej relacji, czyli takiej, w której ta trudność nie odbiera takiej godności, takiego szacunku do siebie i najskuteczniej działa zmiana perspektywy, czyli nie pytamy, czy dziecko da radę, tylko czy ono wie, że ta trudność jest normalna, że może się tak zdarzyć. I z jednej strony możemy sobie powiedzieć, że mózg uczy się w takiej strefie umiarkowanego wyzwania. Gdy jest zbyt łatwo, to się nudzi, natomiast gdy jest zbyt trudno, to nasz mózg zaczyna się bronić, wycofywać, albo pojawia się złość, albo rezygnacja. I dziecko, które szybko rezygnuje, często nie jest leniwe, ale często jest właśnie przeciążone emocjonalnie. I trudność uruchamia napięcie, a napięcie zjada zasoby potrzebne do wysiłku. I najpierw trzeba obniżyć poziom stresu, a dopiero potem trenować wytrwałość. I jakbyśmy mieli to odnieść do takich praktycznych zaleceń, to bardziej sprawdza się taka metoda małych kroków. Zamiast skończ, lepiej powiedzieć spróbuj przez 5 minut. Zamiast nie poddawaj się, mówimy zobaczymy, jaki jest następny mały ruch. Czyli z jednej strony dziecko nie potrzebuje jakiegoś wykładu o konsekwencji, o motywacji, ale potrzebuje takich mikrodoświadczeń, czyli takich sytuacji, w których przechodzi przez dyskomfort i widzi, że ten dyskomfort nie powoduje takiego niszczenia obrazu siebie. No i warto oczywiście wprowadzić taki język, kiedy my chwalimy dziecko za talent, ale też za strategię i za wysiłek. Widzę, że zmieniłaś sposób, próbowałaś inaczej, widzę, że potrafisz inaczej, więc jakby ten wysiłek, ta strategia będzie budowało takie nastawienie na rozwój, przekonanie, że te umiejętności rosną wtedy, kiedy więcej tego ćwiczymy, wtedy, kiedy więcej próbujemy. Więc czasem może być tak, że dziecko nam powie, że nie chce, a tak naprawdę mówi, to mnie przerasta. Boję się, że mnie oceniacie, nie umiem prosić o pomoc i wtedy dobrze jest zapytać, co jest najtrudniejsze w tej chwili. Nie pytanie, a czemu rezygnujesz, a czemu się wycofujesz, tylko a co jest w tej chwili dla ciebie najtrudniejsze? Ponieważ to pytanie jakby otwiera taką drogę do naszego wsparcia, do rozmowy, do rozumienia tego, co dziecko przeżywa, a nie do walki, nie do uruchamiania tej złości, czasem płaczu, frustracji, niechęci, no właśnie tych wszystkich trudności, z którymi pewnie często się możemy spotykać wtedy, kiedy no właśnie dziecko rezygnuje zaraz przy pierwszych trudnościach.
Troszeczkę sobie już o tym powiedziałyśmy, ale jako mama chciałabym jeszcze dopytać, co mogę zrobić, gdy dziecko często zmienia zainteresowania i porzuca nowe hobby po krótkim czasie, bo na przykład się nudzi.
Myślę, że to bardzo ważne pytanie, dlatego że rzeczywiście mnóstwo rodziców patrzy na taką sytuację z niepokojem, że znów coś zaczęło, znowu teraz zaraz to porzuci, nie jest konsekwentne. Natomiast myślę o tym, że w takim rozwoju dziecka takie próbowanie jest takim normalnym sposobem właśnie budowania takiej tożsamości, zdobywania wiedzy na to, kim jestem, sprawdzam, co jest dla mnie, a co dla mnie nie jest. I dzieci uczą się siebie no właściwie tak, jak się bada jakiś obcy, nowy teren, krótkimi wycieczkami w różne strony, czyli testują rzeczywistość. Problem zaczyna się dopiero wtedy i myślę, że wtedy jako rodzic czy jako terapeuta, jako psycholog martwiłabym się albo by mnie to zastanawiało, kiedy te wycieczki kończyłyby się zawsze w tym samym miejscu, czyli w takim poczuciu porażki, wstydu, w takim poczuciu i przekonaniu, że niczego nie potrafi. szefie. To by mnie bardzo niepokoiło, dlatego warto rozdzielić to na dwie takie sytuacje. Pierwsza wtedy, kiedy dziecko rezygnuje, bo odkryło, że to nie jest jego świat. Jakby to jest zdrowe, to jest normatywne, jakby to rozumiemy. Natomiast druga sytuacja może być taka, kiedy dziecko rezygnuje, bo hobby przestało być łatwe i efektowne, a zaczęło wymagać praktyki. No i tutaj wtedy dziecko potrzebuje takiego wsparcia, żeby oswoić ten wysiłek, żeby go zachęcić do tego trudu, ponieważ dzieci często mylą brak natychmiastowej satysfakcji z brakiem sensu. Często i nam dorosłym się to zdarza, bo cierpliwość jest to taka cnota, którą powinniśmy ćwiczyć. No właśnie żyjemy w takiej kulturze szybkiej nagrody. Coś kliknęło, coś wyszło, coś się udało, a ta przysłowiowa gra nauki na instrumencie, czy jakiś trening sportowy, to jest inna opowieść, ponieważ najpierw jest taki etap niezgrabności, jakiejś nieporadności, nieumiejętności. Kiedy przetestujemy, to okazuje się, że na przykład coś potrafimy i są efekty. Czyli dobrym takim rozwiązaniem wtedy, kiedy dziecko po raz kolejny porzuca jakieś hobby, byłaby taka umowa próbna, czyli rodzaj takiego kontraktu z rodzicem, z dzieckiem, bez takiej presji na wynik. Na przykład, słuchaj, spróbujmy przez 6 tygodni, a potem wspólnie usiądziemy i zdecydujemy. I dziecko wie, że nie jest uwięzione, ale też wie, że nie rezygnuje po pierwszym spadku entuzjazmu. Czyli wiemy, że ten spadek entuzjazmu po jakichś 2 tygodniach, 3 może przyjść, więc to może pomóc w tym takim rozeznawaniu, czy mi się to podobało, czy to dzisiaj było łatwe, ale na przykład za 2 dni to już jest troszeczkę trudniejsze, więc warto się przyjrzeć też temu, na ile dziecko podchodzi do tego hobby tak zbyt perfekcjonistycznie, albo na przykład boi się porównywania z innymi, ponieważ czasem dziecko porzuca hobby nie dlatego, że mu się ono nie podoba, tylko dlatego, że czuje się gorsze. Więc to jest czasem takie trudne i może to wymagać od dziecka, no właśnie takiego budowania własnej odporności, takiej odporności na to, że ja mogę być tym początkującym, nie? Czyli to jest taka jedna z najważniejszych chyba kompetencji życiowych. Umieć coś robić nieidealnie i nie czuć się z tego powodu niewystarczającym. To jest dla mam też ważne zadanie, że mama nie musi być idealna. Mama ma być wystarczająca i ona taka wystarczająca wystarczy.
Pani doktor, proszę mi powiedzieć, czy pozwalać dziecku rezygnować z zajęć, na które się zapisało, jeżeli mówi, że to nie dla niego?
No, to jedno z tych pytań, które brzmi jak właśnie taki dylemat wychowawczy, a jest w istocie takim dylematem o relacje, o to, jaka jest ta relacja i o tożsamość, bo kiedy dziecko mówi, że to nie dla mnie, to tak naprawdę opisuje swoje preferencje, a czasem ucieka przed trudnością i od tego rozróżnienia będzie wiele zależało. Czyli jeżeli dziecko po kilku spotkaniach mówi spokojnie i konkretnie, nie lubię, bo tam jest hałas, nudzi mnie to, wolę coś innego, to wtedy warto mu zaufać. Umiejętność rezygnowania z rzeczy, które nie pasują, no to jest taka zdrowa kompetencja, to jest taka zdrowa umiejętność, żeby nie zmuszać się do tworzenia, robienia czegoś, co rzeczywiście mi nie pasuje, nie odpowiada. Natomiast jeśli ta rezygnacja ma w sobie takie napięcie, wstyd, czasem złość, albo takie u dziecka się pojawiają takie dramatyczne uniki, to często jest to reakcja na stres. Nie chcę przegrywać, boję się oceny, jestem gorszy. No i wtedy, jeżeli byśmy pozwolili odejść dziecku, to może niechcący utrwalić taką strategię uciekam, kiedy robi się trudno. I to nie buduje wolności, tylko wzmacnia taki mechanizm unikania. No i w praktyce to, co możemy wtedy zrobić, to dobre jest takie działanie hybrydowe, to takie nowe słowo, które mamy teraz od czasów pandemii, ale ta hybrydowość polegałaby na tym, że szanujemy uczucia dziecka, ale też uczymy je kończyć rozpoczęte etapy. Czyli można powiedzieć, rozumiem, że ci się nie podoba, dokończymy ten miesiąc i wtedy zdecydujemy, co dalej. Czyli dziecko uczy się, że emocje są ważne, ale decyzje też mają swoją strukturę i ta decyzja też jest jakby taką ważnym momentem. I co istotne, kiedy rezygnujemy, robimy to z klasą, a nie w nerwach, nie w emocjach, nie w takim splątaniu i uczymy, że kończenie jakichś zajęć jest częścią dojrzałości. Warto też pamiętać o takim ukrytym, trzecim rozwiązaniu, bo czasem problem nie leży w aktywności, tylko w warunkach. Może grupa, w której dziecko chodzi na te zajęcia, jest zbyt duża, może trener jest zbyt surowy, może dziecko potrzebuje mniej rywalizacji, a więcej zabawy. Zamiast takiej rezygnacji totalnej można szukać modyfikacji, czyli na przykład inna godzina, inny klub, inna forma, na przykład nie grupowa, a indywidualna. I to też uczy dziecko pewnej elastyczności, a nie, że albo wszystko, albo nic. Więc myślę sobie, że ta rezygnacja z zajęć, na które dziecko się zapisało, bo chciało, no, wymaga takiego większego, głębszego rozeznania.
A jak pomóc dziecku odkrywać swoje mocne strony i pasje bez wywierania presji na sukces?
Dziecko nie odkrywa pasji w atmosferze egzaminu. Pasje rodzą się w poczuciu swobody, czyli mogę próbować, mogę się mylić, mogę być początkujący i wiele dzieci traci kontakt z własnymi zainteresowaniami, bo zbyt wcześnie wchodzą w taki tryb osiągania. A przecież pasja, no to nie tylko wynik, to jest jakaś ciekawość, przyjemność z procesu, jakaś energia, która się tam wydziela w trakcie takich zajęć. I najlepszym narzędziem rodzica jest taka uważna obserwacja, a nie ocena. I dziecko pokazuje swoje mocne strony, często tak mimochodem, w tym jak tłumaczy innym zasady gry, jak buduje z klocków, jak organizuje zabawę, jak dba o młodsze rodzeństwo, nie wiem, jak zadaje pytania. Mocne strony to nie tylko wyniki w konkursach, czyli to jakiś pewien styl działania i kiedy rodzic nazywa ten styl, to dziecko zaczyna go widzieć, czyli zauważyłem, że jesteś wytrwały, kiedy coś cię ciekawi. Masz talent do zauważania szczegółów, lubisz ludzi i potrafisz ich łączyć. I to są takie, myślę, ważne komunikaty, które każdy rodzic do swojego dziecka powinien kierować. Pomaga też zawsze taka zasada bezpiecznej ekspozycji, czyli proponujemy dziecku różne doświadczenia, ale nie robimy z tego testu. Czyli takie zajęcia są zaproszeniem, ale nie obowiązkiem udowodnienia czegokolwiek. I to trochę jest tak jak ze smakami. Dziecko nie pokocha nowych potraw, jeśli każda próba kończy się presją, że musisz to zjeść do końca. Natomiast jeśli można spróbować i powiedzieć to nie dla mnie, to jest łatwiej wtedy wracać znowu do takiej eksploracji, do poszukiwania, do zaciekawienia się. No i myślę sobie, że taka kluczowa rzecz to sam rodzic może modelować zdrowy stosunek do uczenia się. Dziecko nie słucha wykładów o tym, że błędy są okej, ale patrzy, co my robimy, kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy się śmiejemy z siebie życzliwie, a kiedy się wściekamy na jakąś robotę, która rzeczywiście nam nie idzie. No i pytanie do nas, do dorosłych, nie? Czy próbujemy drugi raz, czy rzucamy daną robotą? Rodzic, który potrafi być uczniem, daje dziecku najlepszą lekcję o pasji, o mocnych stronach, więc myślę, że to bardzo ważne.
Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.